Nazywam się Agnieszka Budzyńska, a to jest Angiostacja. Podcast dla społeczników, aktywistów i osób, które chcą działać społecznie. Opowiadam w nim, jak pozyskiwać środki na działania, zmniejszać biurokrację i o tym, co jest ważne w Twojej działalności społecznej. Jeżeli interesują Cię omawiane tu tematy, zapraszam Cię na bloga i stronę podcastową ngostacja.pl. Możesz też wesprzeć moją działalność, kupując mi kawę w serwisie Buy Coffee. A teraz przejdźmy do meritum. Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu. Będzie to kolejny, bardzo, bardzo smutny odcinek, dlatego że dzisiaj będzie o trudnym i na pierwszy rzut oka niepotrzebnym obowiązku wypisywania sprawozdań do Głównego Urzędu Statystycznego. I tak, po kolei. Początek kwietnia to jest ten czas, w którym na maile organizacji pozarządowych przychodzą lakoniczne informacje o obowiązku sprawozdawczym SOF-1. To jest sprawozdanie z działalności fundacji, stowarzyszeń i podobnych organizacji społecznych za rok poprzedni. Jeżeli nie dostałeś takiego maila, to ciesz się, dlatego że to nie jest tak, że każda organizacja pozarządowa musi takie sprawozdanie wykonać. Do udziału w badaniu Głównego Urzędu Statystycznego są wybierane organizacje pozarządowe w sposób losowy. I czasami bywa tak, że na 3 organizacje, dla których to robię, 3 są wylosowane, a czasami, tak jak w tym roku, jest wylosowana tylko jedna organizacja pozarządowa, co mnie bardzo cieszy, dlatego że ja bardzo, bardzo nie lubię tego sprawozdania. I kiedyś się zastanawiałam, czy muszę je wypisywać, ale niestety tutaj nie za bardzo masz wybór, dlatego że obowiązek wypisania tego sprawozdania wynika z ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o statystyce publicznej i z tej ustawy wynika to, że Główny Urząd Statystyczny ma obowiązek zbierania danych statystycznych i ich prezentacji. Z kolei z artykułu 6 ustawy wynika, że te dane mogą być prowadzone na zasadzie obowiązku albo udziału dobrowolnego, ale uwaga, w punkcie 3 jest wskazane, że to osoby fizyczne, czyli Agnieszki i na przykład Michały, mogą odmówić udziału w takim badaniu, bo to one właśnie mogą uczestniczyć dobrowolnie. Wszystkie inne podmioty muszą uczestniczyć obowiązkowo. Jeżeli zastanawiasz się, czy odmówić udziału w takim badaniu jako organizacja pozarządowa, to możesz to zrobić, ale jeżeli odmówisz, to wtedy podlegasz karze grzywny i jeżeli wykonasz to badanie po upływie oznaczonego terminu, to też możesz podlegać karze grzywny. Co prawda, ja nigdy nie słyszałam o tym, aby na kogokolwiek była nałożona kara grzywny przez Główny Urząd Statystyczny za niewykonanie badania, ale jeżeli wszyscy będą odmawiać i nikt tego nie będzie robić, to wydaje mi się, że prędzej czy później GUS pójdzie po rozum do głowy i skoro ma możliwość ustawową nakładania kary grzywny, będzie prędzej czy później takie grzywny nakładał. Niezależnie od tego, czy są te grzywny, czy ich nie ma, tak jak mówię, to jest Twoja decyzja, możesz odmówić, wtedy jest ryzyko, że będzie ta kara grzywny. Jeżeli nie odmawiasz, robisz, to jeszcze pamiętaj o tym, że zgodnie z artykułem 7 ustawy, jeżeli już wypisujesz to badanie, to masz udzielić informacje pełne, zgodne ze stanem faktycznym, rzetelne, wyczerpujące, zgodne ze szczegółowym zakresem i w formie i postaci i terminach określonych w programie badań statystycznych do statystyki publicznej. Niezależnie od tego, czy masz taki obowiązek, czy nie masz takiego obowiązku, czy chcesz, czy nie chcesz, to wydaje mi się, że fajnie jest uczestniczyć w badaniach GUS. Dlatego, że ja jestem trochę taką psychofanką GUS, bo uważam, że on daje naprawdę fajne raporty, które pomagają mi w przygotowaniu uzasadnienia potrzeby podjęcia działania do wielu projektów, które napisałam. Jeżeli chodzi o organizacje pozarządowe, to na przykład GUS publikuje takie badanie na przykład badania o centrach integracji społecznej. GUS publikuje badanie o zarządzaniu w organizacjach non-profit. GUS publikuje badanie o podmiotach gospodarki społecznej, o organizacjach pożytku publicznego i 1%, o działalności stowarzyszeń i podobnych organizacji i o tym, jak na przykład organizacje współpracują z innymi podmiotami. No i żeby GUS mógł przygotować rzetelnie te raporty, potrzebuje Twoich rzetelnych danych. Ja, tak jak mówię, nie lubię tego badania, ale biorąc pod uwagę to, że regularnie korzystam z raportów i danych GUS, wypełnię je, bo coś za coś. Jeżeli dostaję za darmo fajne badanie, to dlaczego nie powinnam dołożyć swojej małej cegiełki do tego, żeby dane zgromadzone przez GUS i będące podstawą do przygotowania raportu nie były rzetelne i dobrze zrobione. Więc Twoja decyzja, ja uważam, że dobrze jest to robić. Zachęcam Cię do wypełnienia tej ankiety i do zrobienia tego w sposób rzetelny i prawidłowy. Przechodząc do konkretów. Jak się w ogóle dostać do tego super systemu? To jest, bo w ogóle system do zbierania tych ankiet jest koszmarny. I myślę, że to jest bardzo kulturalne opisanie tego systemu, dlatego że ten system, ja to sprawozdanie wypisuję gdzieś od już prawie 10 lat i ten system od 10 lat się nie zmienił. I wyobraźcie sobie internet 10 lat temu, wyobraźcie sobie internet teraz. Ten system jest po prostu kompletnie alogiczny, bezsensowny i bardzo trudny. I jeżeli nie wiesz w ogóle, jak się za to zabrać, to ja przygotuję dla Ciebie taką skróconą informację obrazkową. Kliknij w linka, będzie gdzieś tam dostępne w notatkach do tego odcinka. No ale tak, po pierwsze jest problem z uzyskaniem hasła dostępu, bo te hasła dostępu przychodzą czasami mailem, czasami przychodzą kopertą, a czasami, jeżeli nie możesz się dostać do systemu, to trzeba zadzwonić do GUS-u i jakby wylegitymować się, że to Ty jesteś ta osoba uprawniona do zarządzania kontem tej organizacji i wtedy zostanie podane hasło dostępu do Twojego konta dla organizacji pozarządowej. Ja miałam problem w styczniu, dlatego że wtedy też jeszcze przychodzą sprawozdania dla placówek wsparcia dziennego. Wypisywałam moje ostatnie sprawozdanie i nie mogłam się dostać do konta. Nie wiem, dlaczego to nie wchodziło, jakieś dziwne problemy były. No w każdym razie, gdy pisałam maile z prośbą o sprawdzenie tego mojego dostępu do konta i pomoc, to te maile pozostały bez odpowiedzi. Cały czas przychodziły informacje o tym, że mam obowiązek wypisania takiego sprawozdania. No i dopiero kiedy tego nie zrobiłam i napisałam im maila, że tego nie zrobię, ponieważ nie mogę się dostać do konta, to zadzwonił pan i ja mówię, że do tego pana, bo to pisał ten sam pan, z którym korespondowałam wcześniej, to znaczy do którego próbowałam wysłać maila i mówię, że wysyłałam do pana maile, a pan mówi, no ale jakby ja tutaj nie widziałam tych maili albo nie przeczytałem ich, już teraz nie pamiętam, jaki był powód. W każdym bądź razie jakby komunikacja mailowa z GUS-em jest bezsensowna, tam po prostu trzeba zadzwonić. Jak już masz ten dostęp do konta, to wtedy wyświetla ci się takie okno początkowe z listą aktualnych obowiązków sprawozdawczych i trzeba kliknąć w ten świecący się na pomarańczowo pasek i wtedy w nowym oknie otworzy się właściwe badanie. I to jest dziwne, dlatego że moja przeglądarka z automatu blokuje wyskakujące okna i czasami ten kwadracik z informacją, że badanie pojawi się w nowym oknie się wyświetla, czasami się nie wyświetla. Jeżeli Ci się nie wyświetla, to sprawdź w Twojej przeglądarce, w tym miejscu, w którym wpisujesz adres strony internetowej, czy nie pojawił się taki mały kwadracik informujący o tym, że strona chce otworzyć nową kartę. No i jeżeli coś takiego Ci się pojawiło, to trzeba to kliknąć, wtedy pojawia się badanie w nowej karcie. Jeżeli chodzi o samo badanie, to te podmioty, które prowadziły małe działania, czy mało było takich działań finansowych, stosunkowo szybko wypiszą to sprawozdanie. Tutaj po prostu trzeba to zrobić, bo to naprawdę będzie szybki temat, bo nie ma zbyt wielu danych. Z kolei organizacje pozarządowe, które prowadziły duże i rozbudowane działania, no to będą potrzebowały więcej czasu na zgromadzenie tych danych i na wypisanie tego sprawozdania. Jeżeli mówimy o jeszcze systemie pracy z tym sprawozdaniem, to on działa tak, że trzeba te dane wypisywać po kolei, dlatego że dopiero na przykład jeżeli kliknę, że byłam aktywna, to rozwijają mi się dodatkowe pola w sprawozdaniu. Albo na przykład jeżeli odklikam, że zatrudniałam pracowników, to dopiero pojawią mi się dane dotyczące właśnie tych pracowników. Więc nie skaczcie pomiędzy oknami, dlatego że będą wyskakiwały błędy, tylko róbcie to wszystko po kolei i po kolei gromadźcie dane. To sprawozdanie można zapisać i tam spokojnie można sobie to sprawozdanie zacząć robić. Jeżeli będzie jakichś danych brakowało, można do niego wrócić. Kiedy już dostaniesz się do tego magicznego systemu i otworzy ci się samo badanie, to pierwsze co zobaczysz, to będzie taka duża strona instruktażowa. Na niej są wyjaśnione symbole ikon pojawiających się na formularzu. Mówimy tutaj o błędach bezwzględnych i wtedy nie da się tego sprawozdania złożyć. Ale mamy też takie wykrzykniki na żółtym polu i wtedy formularz mówi, że on widzi, że kiedyś w przeszłości pewne rzeczy wyglądały inaczej albo że coś się nie zgadza, ale jeżeli ty wiesz, że w tych polach uzupełniłeś prawidłowo, to możesz taki formularz złożyć. Bardzo ważne jest to, że jeżeli posiadasz jednostki czy wydzielone części terenowe, to powinieneś uwzględnić je w swoim sprawozdaniu. No i z jakich elementów składa się to sprawozdanie? Pierwsza rzecz to podstawowe informacje o działalności jednostki. I tutaj właśnie tak jak mówiłam, wskazujemy, czy podmiot działa, czy nie działa, czy posiadamy jednostki, czy nie posiadamy jednostek wydzielonych i w jaki sposób działaliśmy w zeszłym roku, w jakich obszarach ze sfery pożytku publicznego. Formularz się pyta o to, jakie były największe trudności w działalności społecznej i która z tych sfer działalności pożytku publicznego była najważniejsza. Potem dalej pytamy się, czy formularz się nas pyta o to, co robimy i na jakie sfery pożytku publicznego wydajemy najwięcej pieniędzy w naszej działalności społecznej i jak prowadziliśmy działalność statutową jednostki, czy prowadziliśmy szkolenia, czy tworzyliśmy jakieś przedmioty, czy na przykład prowadziliśmy działalność charytatywną. Trzeba po prostu wybrać z pól rozwijanych, co było prowadzone i trzeba też wskazać, czy prowadziliśmy odpłatną działalność statutową. To, czym jest odpłatna działalność statutowa, już wyjaśniałam. Zerknij do notatek do odcinka, będziesz mieć podlinkowane i wtedy mam nadzieję, że będziesz prawidłowo tą odpłatną działalność statutową realizował. Ja wczoraj miałam bardzo ciekawą rozmowę z panem, który twierdzi, że on w ogóle czegoś takiego nie może robić, dlatego że nie ma działalności gospodarczej. I jeżeli ciągle nie rozróżniasz tego, czym jest działalność statutowa nieodpłatna, działalność statutowa odpłatna i działalność gospodarcza w organizacjach, tak jak mówię, posłuchaj tego odcinka na ten właśnie temat, będziesz miał w notatkach i mam nadzieję, że dzięki temu twoja działalność społeczna będzie lepsza. Jeżeli w tym momencie już się znudziłeś tym formularzem, to możesz sobie go zapisać. Jest taka mała ikonka dyskietki w górnym menu. Możesz też sprawdzić formularz, ale możesz też go wypełniać dalej. Potem przechodzimy już trochę do tych bardziej skomplikowanych rzeczy, a mianowicie formularz zaczyna się nas pytać o odbiorców statutowej działalności jednostki. I tutaj już trzeba policzyć, ile na przykład podmiotów wsparliśmy, czy ilu podmiotom oferowaliśmy usługi. Czy jeżeli wydawaliśmy książki, filmy, podcasty, to ile było pobrań wyświetleń. Także to trzeba policzyć. Ja przyznam się bez bicia, że tutaj w tym momencie stanęłam, bo jednak zagregowanie tych danych w ujęciu rocznym, chociaż nie, bo ja to policzyłam. Aha, ale policzyłam sam podcast, ale już na przykład bloga nie liczę. Ale z drugiej strony tutaj nie każą wypisywać statystyk z bloga, więc nie, bez problemu chyba to sobie tutaj szybko da się wypisać. Później mamy pytanie o to, czy były organizowane wydarzenia na co najmniej 100 osób i czy prowadziliśmy działania na rzecz osób fizycznych. Jeżeli zaznaczamy, że nie prowadziliśmy, no to wtedy dalsze pola się chowają. Jeżeli prowadziliśmy działania na rzecz osób fizycznych, to w tym momencie rozwijają się dodatkowe pola, a mianowicie ile takich osób było, czy były kobiety wśród takich osób i jakie grupy docelowe były wspierane. Czy to były osoby z niepełnosprawnością, czy to były osoby ubogie, czy to byli bezdomni. Swoją drogą, dlaczego ten formularz ciągle się pyta o bezdomne, skoro już wszyscy wiedzą, że bezdomni nie są bezdomnymi, tylko osobami w kryzysie bezdomności. Osoby zwalniane z zakładów karnych i inne osoby można też oznaczyć, że jednostka po prostu nie wspierała takich osób, ale jeżeli sobie odklikam, że na przykład wspierałam osoby w kryzysie bezdomności, to muszę wskazać, ile takich osób było. Więc tak jak mówiłam, jak sobie poklikamy, to w tym momencie te nowe pola się otwierają, dlatego ten formularz trzeba wypełniać po kolei, nie da się przeskakiwać z pola na pole. Dalej formularz pyta się nas o to, ile było osób w zarządzie i ile kobiet było w zarządzie. I to jest ważne, dlatego że jeżeli piszesz projekty unijne, to do standardu minimum te dane w podziale na płeć są istotne. Oznaczamy też, czy korzystaliśmy z pracy osób wolontariackich, czy to były wolontariaty świadczone w oparciu o podpisane porozumienie, czy na przykład o umowę ustną i czy na przykład mieliśmy u siebie stażystów lub osoby, które odbywały u nas pracę społeczną użyteczne. Także jeżeli klikamy, że tak, wtedy rozwija się pole, żeby podzielić ilość tych osób na kobiety i mężczyzn. Z jednej strony w przypadku małych podmiotów to jest stosunkowo proste, a z drugiej strony w przypadku dużych podmiotów prowadzących dużo działań to może być skomplikowane. I kolejne pytanie to pytanie o stosunek pracy i umowy cywilnoprawne. I jeżeli odklikamy, że nie robiliśmy czegoś takiego, to w tym momencie to pole ma 3 pytania, ale już jeżeli odklikamy, że zatrudnialiśmy w formie umów cywilnoprawnych, to pyta się już znowu, ile takich osób było, ile było kobiet. Jeżeli były osoby zatrudnione w oparciu o stosunek pracy, znowu, ile było takich osób, ile było kobiet, czy były zatrudnienia w wymiarze pełnego etatu, czy wśród osób zatrudnionych były osoby z niepełnosprawnością, osoby bezrobotne, inne osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, czy zatrudniamy poniżej minimalnej krajowej, czy... I przechodzimy do kolejnego pytania. Kolejne pytanie dotyczy środków trwałych i nakładów inwestycyjnych. I to są te dane, które musi Wam przedłożyć Wasza księgowość, bo bez niej będzie Wam trudno wypełnić te pole. Pierwsze pytanie dotyczy tego, czy byliśmy właścicielem środków trwałych brutto. To wynika z jednej strony ze sprawozdania finansowego, które już w tym momencie powinno być gotowe Twojej organizacji pozarządowej. Jeżeli nie masz sprawozdania finansowego, bo na przykład nie musisz go robić, bo jesteś na UEPiKu, albo na przykład nie wiesz, jak przeczytać to sprawozdanie finansowe, zapytaj księgowej, księgowego, na pewno Ci pomogą, bo tutaj te rzeczy muszą się zgadzać. I pyta się też z formularz, czy jesteśmy właścicielami budynków, budowli lub lokali i czy ulepszamy te budowle lub posiadane lokale. Następny dział to dział dotyczący przychodów i kosztów jednostki. I widzę, że ten dział bardzo mocno się uprościł, dlatego że kiedyś te formularze pytały o to, ile uzyskałam przychodów z konkretnych typów działalności, czyli ile z działalności pożytku publicznego, odpłatnej, ile z nieodpłatnej, ile wydałam na wynagrodzenia, chyba że, chociaż nie, bo ja mam teraz odklikane, że zatrudniałam pracowników, więc tutaj powinny być te pytania, tych pytań nie ma, więc to taki mały plus, bo kiedyś rzeczywiście te wyliczenia, żeby się zgadzał budżet organizacji, tutaj tak naprawdę w tym polu się kiedyś przepisywało wiele informacji ze sprawozdania finansowego. Widzę, że tutaj jest to bardzo mocno uproszczone, także myślę, że bez problemu powinniście sobie dać radę z wypełnieniem tego punktu. Tutaj przepisujemy to z rachunku wyników i strat i nie powinno być problemu z uzupełnieniem, bo wydaje mi się, że podanie przychodów organizacji za zeszły rok obrotowy, czyli wszystkiego, co wpadło do budżetu organizacji i wszystkich kosztów tej organizacji, tutaj nie powinno stanowić jakiegoś większego wyzwania. Ostatnie pole to zawsze pyta się GUS o jakieś takie rzeczy, które się działy w naszym kraju i w tym roku się pyta o powódź. Czy pomagaliśmy osobom, które doświadczyły powodzi w Polsce w zeszłym roku? Kiedyś się pytali o COVID, kiedyś się pytali o wojnę w Ukrainie, czy pomagamy uchodźcom, jeszcze wcześniej o działania covidowe. Także to jedno pole jest zawsze takim polem luźnym. Ono pyta zawsze o te takie bieżące wydarzenia, które się działy w zeszłym roku. No i ostatnie pole, czyli trzeba po prostu podać swoje dane. I jak już wypiszemy całą tą tabelę, to wtedy klikamy na ptaszka i wtedy zatwierdzamy, wysyłamy formularz. Jeżeli ci się nie uda tego wysłać, bo powinno wyskoczyć takie dodatkowe okno, że zgadzasz się, że rozumiesz, że masz błędy, które nie przeszkadzają w złożeniu sprawozdania i może się pojawić informacja o tym, że nagle będzie wyskakiwać nowe okno. Także tutaj przy składaniu formularza znowu wyskakują wszystkie mankamenty tego, że ten formularz no jakby chyba nie był naprawiany czy tam nie był poprawiany wizualnie od ponad 10 lat. Spróbuj to zrobić, ja dorzucę tutorial na stronę internetową, jak się wypisuje i gdzie w ogóle się klika w to sprawozdanie, dlatego że ono jest bardzo dziwne i bardzo skomplikowane. No i też praca z tym formularzem jest bardzo, bardzo, bardzo nieintuicyjna. Ale tak jak mówiłam, zachęcam Cię do złożenia tego formularza, bo dzięki pracy GUS mamy dodatkowe dane o naszej działalności społecznej i możemy dzięki temu na przykład, jeżeli piszemy projekt do PRO na przykład, na poprawę zarządzania w naszej organizacji pozarządowej, czy na przykład na działania fundraisingowe, to z jednej strony możemy się odnieść do tego, co się dzieje u nas, ale z drugiej strony możemy wskazać, że nie jesteśmy wyjątkowi, że na przykład tak wygląda sytuacja organizacji pozarządowych w skali kraju, ale też na przykład możemy powiedzieć, że w skali kraju jest lepiej, a u nas jest zdecydowanie gorzej, dlatego potrzebujemy tego dodatkowego wsparcia. Na sam koniec życzę Ci sukcesu z wypisywaniem tego formularza. Dasz sobie radę, on nie jest wcale taki trudny, a jak już Ci się uda wygrać z formularzem SOF1, wyślij ten odcinek do przynajmniej jednej osoby, której może on pomóc w życiu. A jeżeli już to zrobiłeś, to możesz napisać opinię o tym podcaście. Będę za nią bardzo wdzięczna, bo to pomoże mi w walce z trudnymi algorytmami, które panoszą się w internecie. Cześć i do usłyszenia. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu. Mam nadzieję, że pomoże Ci on w Twoich działaniach społecznych. Zasubskrybuj NGO Stację w Twojej ulubionej aplikacji podcastowej. Pamiętaj, że dodatkowe materiały znajdziesz na ngostacja.pl. Możesz też wesprzeć moją działalność, kupując mi kawę w serwisie Buy Coffee. Do usłyszenia, a teraz idź i zrób coś dobrego.